Kwadrans z historią. Ciekawostki i tajemnice. Wywiady i opowieści. Historia Kołobrzegu i wsi kołobrzeskiej. Dzieje Księstwa Pomorskiego, Pomorza Zachodniego i historia współczesna. Kwadrans z historią. Zapraszam Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznych Kołobrzeg.
W 427 odcinku Kwadransa z historią witam Państwa, Robert Dzięba. Dzień dobry. Dziś druga część opowieści o przemocy wobec kobiet i w ogóle traktowaniu kobiet, tym razem po 18 marca 1945 roku. Muszę Państwa ostrzec, że niektóre elementy mogą być niewygodne ze względu na swoją drastyczność. Więc mamy zaślubiny z morzem, proszę Państwa, 18 marca, 45 rok, zaraz 80. rocznica. I teraz w Kołobrzegu po zakończeniu walk o Kołobrzeg zostaje tylko 12 pułk piechoty. Pozostałe oddziały są rozlokowywane celem obrony wybrzeża i innych punktów tu wokół Kołobrzegu. Pierwszym dowódcą garnizonu zostaje dowódca tegoż pułku, pułkownik Dmitr Wariączyk, ale tylko przez kilka dni pełni swoje obowiązki, dlatego że 21 marca obowiązki komendanta wojennego Kołobrzegu obejmuje pułkownik Szuszko, który jest po prostu Rosjaninem. No i Rosjanie w tym momencie obejmują władzę w całym mieście. I cóż, no i niestety w tej kwestii i w ogóle w zakresie tego, co dzieje się w Kołobrzegu, jesteśmy zdani na różnego rodzaju domysły, interpretacje, bo nie ma praktycznie żadnych przekazów z wnętrza zniszczonego miasta. Kołobrzeg nie był, proszę Państwa, zniszczony w 90%. Żeby była jasność. Nie był nawet zniszczony w 70%, aczkolwiek no, to jest w ogóle inna kwestia. I tu nie w tej audycji trafiłem na ciekawy zasób w archiwum państwowym w Koszalinie w tym zakresie. Wiadomo natomiast, że bardzo szybko Kołobrzeg stał się po prostu miejscem, które było grabione. Tu pojawiły się brygady trafiejne, tu pojawili się szabrownicy. Co do tego mamy, proszę Państwa, wspomnienia chociażby Ludwika Herczaka Osmolińskiego. On jeszcze w kwietniu dociera do Kołobrzegu, jest świadkiem ładowania tych towarów do pociągów. Natomiast wracając do tego, co się działo. Proszę Państwa, są bardzo ciekawe wspomnienia, ja tutaj je cytowałem. Żołnierz 9 Pułku Piechoty, sanitariusz Olgierd Kowalski. On ze swoimi kolegami trafia do Wartkowa po boju o Kołobrzeg. I wspomina tak. Zbliżały się święta wielkanocne. Należało pomyśleć o wspólnym, zbliżonym do tradycyjnego śniadaniu. Łatwo było domyśleć się, że kwatermistrzostwo nie zaspokoi naszych potrzeb. Można było liczyć jedynie na świąteczną porcję wódki. Z własnej inicjatywy, za cichą zgodą dowódcy, wybraliśmy się w kilku do trochę dalej położonej od wojska wioski. Przechodząc koło jednej ze stodół, posłyszałem miłe żołnierskiemu uchu sympatyczne gdakanie kur. Znalazłem jakiś przydatny do polowania kij i wtargnąłem do stodoły. Przymierzam się do rzutu, a tu wychodzą z jakiegoś zakamarka dwie niegrzeszące urodą Niemki i uśmiechając się załośnie podnoszą kiecki. Głupio mi się zrobiło, krępowałem się przy nich barbarzyńsko zapolować na kury, a na niedwuznaczne zaproponowaną mi miłość nie miałem najmniejszej ochoty. Kury, jakoby przeczuwając grożące mi niebezpieczeństwo, skorzystały w międzyczasie z mojego zaskoczenia i przez otwarte wrota wyfrunęły na podwórze. Chyba Rosjanie tak przeszkolili te kobiety, pomyślałem, jak się później okazało trafnie. Wściekły opuściłem stodołę. Proszę Państwa, jeszcze jeden cytat z szeregowego Kowalskiego. W dalszym ciągu pogoda była piękna, ciepła jak na zamówienie, aż prosiło się, by wyjść w plener. Wpadł zdyszany Mietek. Bierz swoje MP, jedziemy na spacer bryczką, konie się zastały, trzeba je przegonić. Powoził starszy, wąsaty, wysoki, znany z bruchliwości woźnica. Nazywaliśmy go Hadziajem. Obok niego usadowił się Fajfus Czaja. Rozpanoszyliśmy się na tylnych siedzeniach i dowcipkując w stylu komu śmierdzi jak koń pierdzi, ruszyliśmy polną drogą przez zieleniejące już pola. Uderzyło mnie to, że niby jechaliśmy bez określonego celu, a Czaja wskazywał cały czas drogę. Po przejechaniu kilku ładnych kilometrów zatrzymaliśmy się przed domem. Weszliśmy tam za Czają, który zaproponował dwóm młodym, mówiącym po kaszubsku dziewczynom, by pojechały do nas gotować oficerom, a zapłatę otrzymają w żywności. A więc tu był pies pogrzebany. Potrzebna była eskorta. Dziewczęta chętnie przystały na propozycję, zabrały ze sobą jakieś manatki i ruszyliśmy z powrotem. Opowiadały nam dość trudną do zrozumienia gwarą, że są ewakuowanymi gdańszczankami, że przeszły tu gehennę, gdyż stale nachodzą ich ruscy i dokonują zbiorowych gwałtów. Niedawno przyjechało do wsi paru rzekomych sanitariuszy, którzy zarządzili przegląd sanitarny kobiet zakończonych gwałtami. Koniec cytatu. Proszę Państwa, podczas wojny, gdy wszędzie rozgrywały się różnego rodzaju dramaty, rozrywały się pociski, bardzo łatwo było zginąć w sposób przypadkowy, cywile ukrywali się. Ci, którzy tego nie robili, byli, proszę Państwa, mordowani. W mieście było wiele gorzej niż na wsi. Na wsi było łatwiej o żywność, bo był tam inwentarz. I po ustaniu wojny, no jakoś trzeba było sobie radzić. Więc o tym wiedzieli jednak zarówno Rosjanie, jak i Polacy. Jak widać z powyższego opisu, część kobiet dalej gwałcono i organizowano w tym celu różne wypady. Inne oddawały się za schronienie, jedzenie czy dobre traktowanie. W samym Kołobrzegu, który jeszcze wówczas nazywał się Kolberg, trzeba było oddzielić cywilów, którzy nie zostali ewakuowani z miasta, oraz wojskowych. No tu przypuszczam, że podział był również na płeć, bo żołnierze niemieccy bywało zrzucali mundur i udawali cywilów. Przeprowadzano przesłuchania. No trzeba było ustalić sytuację tego, co w Kołobrzegu się wydarzyło, jak wyglądała ewakuacja. I tak, Niemców, mężczyzn wyprowadzano do Sławoboża, następnie ci, którzy przeżyli, w dużej części trafili do Związku Radzieckiego. Zresztą Sowietów było tu więcej, bo proszę Państwa, Kołobrzeg był ważnym punktem dla ZSRR związanym z działaniami przeciwko Niemcom broniącym się w Danii. Tu konkretnie chodzi o Bornholm. No i w kulminacyjnym punkcie mogło być to nawet ich 4000. A proszę Państwa, no po przejściu frontu w Kołobrzegu zostały tylko kobiety oraz dzieci i starcy. Zapewne w niemieckich archiwach jest więcej wspomnień. My natomiast, proszę Państwa, no dość często jesteśmy zdani tutaj na pewnego rodzaju domysł. Generalnie wraz z przybyciem wojska radzieckiego zaadoptowano poniemieckie koszary. One były prawie nienaruszone i wszelkie budowle nadające się do zamieszkania. No na przykład Kopernik był w ten sposób zaadaptowany na cele wojskowe. Miasto na południe od linii Parsenty było w wielu miejscach nieznacznie zaledwie uszkodzone. Proszę zwrócić uwagę, ile tam się rzeczy zachowało, nawet po dziś dzień, czyli po czasach rozbiórki. Zresztą zachowała się książka meldunkowa. Widać, gdzie mieszkają, proszę Państwa, Sowieci, gdzie są Niemki. Natomiast miasto cały czas płonie. Gdy przyjeżdża tu polska administracja, są wspomnienia pionierów, że Kołobrzeg w kwietniu dalej płonął. Bardzo wątpliwe, aby za tę sytuację odpowiadali sami Niemcy. Tak? Bo tu mówi się, że to werwol, że to dalej działania nieprzyjaciela. Taka narracja po wojnie była wszędzie kopiowana. Natomiast bardziej realne jest to, że wszelkie próby grabieży kończyły się po prostu podpalaniem i niszczeniem czegoś, co Sowieci i tak nie potrzebowali. Tak spłonęła poczta, proszę Państwa. Jej wyposażenie trafiło chociażby do Woronerza, więc została okradziona i podpalona, spłonęła. Natomiast były też inne powody pożarów, zrujnowanych domów. W ten sposób tuszowano morderstwa. Kobiety najpierw gwałcono, a potem mordowano. Taki był model. W wielu zdemolowanych mieszkaniach wystarczyło niewiele, żeby spalić budynek, proszę Państwa. Inaczej trzeba by stwierdzić, do czego można się przekonać po relacji polskiej delegacji, że miesiąc po zdobyciu Kołobrzegu miasto nadal płonęło, że było tu nieograniczone paliwo do takich pożarów, albo Sowieci nie byli w stanie poradzić sobie z seniorami i kobietami. Proszę Państwa, obydwie te hipotezy są mało prawdopodobne. Natomiast ze wspomnień pierwszych mieszkańców wynika, że w wielu obiektach znajdowała się ogromna ilość zwłok cywili. Ciała nie znajdowały się w piwnicach, a przecież tam oni się chronili, ale ujawniano je również na innych kondygnacjach. Dla przykładu obecny budynek Urzędu Miasta. No niemal pełen był zwłok. Tych ciał oczywiście no, nikt nie badał, nie zastanawiał się nad tym, skąd się wzięły. Z początkiem czerwca znajdowały się w stanie tak głębokiego rozkładu, a miastu groziła epidemia, że po prostu wzięto maski przeciwgazowe i rozpoczęto porządki. Chowano ich w grobach masowych, tam gdzie się tylko dało. Natomiast, proszę Państwa, w książce, ja ją już przywoływałem, Tomasza Kruszewskiego, Gwałty na kobietach niemieckich w słuchowym okresie II wojny światowej, mamy pojedynczą relację. Relacja Rity von Gaudecker, wcześniej w Kołobrzegu zgwałcili dwie młode dziewczyny, Helmę i Erna, a trzy dni później po pogoni za córkami gospodarzy znowu je zabrali. Ofiarą tych gwałtów padły także panny Ada von Lieven i Mary von Trachensi. Inni zabrali ze sobą do Trzebiatowa dwie kolejne dziewczyny, Inge i Karole, a Ruth Schimpfelfner udała się za nimi dobrowolnie, by wspierać te dwie dziewczyny. Szczątkowe dane, szczątkowe informacje, proszę Państwa. Nawet nie mamy żadnej informacji o działalności w Kołobrzegu od 21 marca do 31 maja niemieckiej służby zdrowia. Takowe przypadki mamy chociażby w Gdańsku. Natomiast istnieje przypuszczenie, że Niemki z Kołobrzegu korzystały z pomocy pielęgniarek, lekarzy w Trzebiatowie. Ale to tak to. I teraz kolejna rzecz. No 31 maja. Sowieci oddają sprawy Kołobrzegu w ręce polskie. Tu mamy nieliczne wspomnienia. Bolesław Filipczak, świętej pamięci, zmarł już pan Bolesław. Nie było bezpiecznie w Kołobrzegu. Szczególnie nocą, wspominali rodzice. Rabunki i gwałty zdarzały się bardzo często. Rosjanie rabowali, podpalali domy, powodowani zwyczajną dzikością. Czasem ukrywali w ten sposób ślady mordów. Skutecznie pomagali im szabrownicy. Proszę Państwa, w mieście z początkiem polskiej administracji było 120 Polaków i do 2300 Niemców. To liczba całkowicie nieproporcjonalna. Kolejny cytat, który przygotowałem, Helena Hoffman wspomina tak. W pierwszym okresie zamieszkania w Kołobrzegu mieszkańcy bali się o zmierzchu wychodzić z domu. Oszklone do połowy drzwi wejściowe były zabijane deskami od wewnątrz. Mieszkania zamykano na różnego rodzaju haki, wymyślne zasuwki, a nasze jeszcze na kilkadziesiąt centymetrowy gruby poprzeczny hak. W razie czyichś kroków na schodach gasiło się światło i siedziało się cichutko w mieszkaniu. Nic dziwnego, że zajmowane były mieszkania na wyższych piętrach, a nawet na strychu, natomiast parterowe stały puste. Polskiego wojska w mieście nie było. Po ciężkich walkach i zdobyciu Kołobrzegu zostało wycofane na odpoczynek, a do miasta weszło wojsko radzieckie, które nie odróżniało polskich i niemieckich mieszkań. Te wspomnienia są bardzo symptomatyczne. Wiadomo, że było niebezpiecznie, a niebezpiecznie było, choć w mieście był, proszę Państwa, sowiecki garnizon. A po co Sowieci mieli odróżniać mieszkania zamieszkane przez Polaków i Niemców? Co takiego robili podczas nocnego safari, proszę Państwa, tu w cudzysłowie, ulicami kurortu, którego potęga upadła? Można się domyślać, że chodziło o wybieranie kobiet i ich gwałcenie. Tyle, że we wspomnieniach, które pionierzy pisali w latach 70. i późniejszych, nie było możliwości pisać oficjalnie. Co takiego złego robili im sowieccy sojusznicy? A Władysław Ciesielski, pełnomocnik rządu, tutaj pisze tak. Dużo nieletnich młodych Niemców, głównie dziewcząt, wrogo nastawionych do żołnierzy radzieckich i polskich. No, ciekawe, czy pełnomocnik rządu wiedział, z czego ta wrogość wynika. Pewnie wiedział, bo docierały do niego raporty o sowieckich zbrodniach, o których informowano centralę, ale Warszawa niewiele na ziemiach odzyskanych mogła, proszę Państwa, zrobić. No niestety Tu jesteśmy zdani na wspomnienia pionierów. Krystyna Gawlik wspomina tak. Dużego spustoszenia miasta po walkach dokonali Rosjanie. Wieczorami, a nawet w dzień strach było chodzić po ulicach samemu. Natknąłem się również na ciekawe wspomnienia Jarosława Dmitrijewa. Pisze tak. Zamieszkałem z mamą w wyremontowanej kamienicy poniemieckiej na drugim piętrze przy ulicy Mazowieckiej, 41, róg ulicy 1 Maja. Było to około koszar zajętych przez Armię Radziecką. Z oficerami sowieckimi można było się dogadać, gdyż mieli życzliwy stosunek do dzieci i wyrostków w moim wieku. Byli sympatyczni. Gorzej, że niektórzy z tych oficerów trzymali młode Niemki jako swoje metresy. Były one jaskrawo wymalowane i czasem chodziły w oficerskich płaszczach swoich panów. Były bardzo ważne z tego powodu i okazywały nam, polskim chłopcom, wyższość. Proszę Państwa, już w audycji mówiłem między innymi o problemach wynikających właśnie z takiego nastawienia do Niemek przez Sowietów, gdzie burmistrz Brożek pisze, że jest problem z przyznawaniem żywności, kartek żywnościowych Polakom, bo Niemki mają wyższe racje żywnościowe i są w ten sposób lepiej traktowane przez Rosjan. No to jak Państwo widzicie, to już wiadomo dlaczego. Próbowałem znaleźć informacje o gwałtach we wspomnieniach milicjantów. Bronisław Galant. W tym czasie chlebem powszednim były rabunki, kradzieże, nadużycia, podbicia i gwałt. Wspomina. Franciszek Bartczak. I to drugie i ostatnie wspomnienie. Bardzo często wyjeżdżaliśmy w teren, skąd otrzymywaliśmy sygnały o różnych burdach, gwałtach i rabunkach dokonywanych przez ukrywających się dezerterów i maruderów wojskowych. Natomiast, no proszę Państwa, no skądś to wszystko się brało. Tak więc to są tylko nieliczne wspomnienia, dlatego że wśród milicjantów była bardzo duża sympatia do Sowietów. Edward Stępień, proszę Państwa, powołuje się na ciekawe wspomnienie. Ja Państwu przeczytam. Z uwagi na niesprzyjające warunki, ciągłe napady, gwałty, podpalenia, rabunki, ludzie ci zbierali swój dobytek i wracali do Polski Centralnej. Tu mowa o pionierach, dodam tylko od siebie. W taki sposób opustoszała na przykład ulica Pomorska, ocalała po wojnie i zamieszkała przez ludność polską, stale napadaną, rabowaną i gwałconą przez grupy maruderów Armii Radzieckiej. Ludzie bali się tutaj mieszkać. Niebezpiecznie było tu jeździć pociągami, gdyż na porządku dziennym były przypadki zatrzymywania ich na trasie przez oddziały wojskowe, a ludzie jadący nimi byli rabowani z dobytku, wspomina Henryk Grotz, proszę Państwa. I jeszcze tak na koniec, proszę Państwa, mam tu sporo tego, nie chcę przeciągać tej audycji tak jak to ostatnio mi wyszło, mam sporo, proszę Państwa, na przykład sprawa z 46 roku w Świeciu, gdzie na wesele wpadli, między innymi wpadli Rosjanie i tam doszło do zabójstwa i jeszcze do postrzelenia Panny Młodej. Mnóstwo tego, proszę Państwa, jest. W Harzynie została zamordowana kobieta, 46 rok. No i między innymi Irena Porodzińska, 47 rok, 25-letnia pionierka. I od niej zaczął się temat tej audycji. Proszę Państwa, jeszcze tylko wspomnę, bo udało mi się również trafić na informację Urszula Kozłowska z Uniwersytetu Szczecińskiego w pracy Choroby weneryczne na Pomorzu Zachodnim w latach 45-48. Proszę Państwa, wskazuje 80% ludności płci żeńskiej w 45 roku w powiecie kobrzeskim była chora na syfilis i rzeżączkę. 80%. To jest rekord na Pomorzu Zachodnim. Czyli na 10 kobiet 8 było ofiarami gwałtów i były chore na choroby weneryczne. Niesamowite. Nie miałem takiej informacji. Dopiero jak zacząłem badać ten temat, proszę Państwa, to taką informację znalazłem. Tak więc to pokazuje skalę tego, co się w Kołobrzegu działo. Skala, która do tej pory jest nienazwana i niezbadana. Gwałt był sposobem, proszę Państwa, poniżenia, pozbawieniem godności, upadku kobiety w hierarchii społecznej. Ile cierpień Ile kobiecych tragedii, proszę Państwa, zachowało się w pamięci Kobrzeżan? Ile kobiet doczekało się sprawiedliwości? Nie mamy odpowiedzi po 70 latach. Ile tych kobiet znamy z imienia i nazwiska? To nie jest taka prosta sprawa. To są tragedie, o których wielu już zapomniało.